A w Kurierze w Samopołudnie teraz pora na zapowiadaną rozmowę dotyczącą tych najświeższych informacji, jakie płyną do nas ze Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie jest pan Adam Becker, komentator Radia Wnet. Informacji właśnie z zakresu życia politycznego w Ameryce. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to powiedzmy, jak wygląda ta walka o fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych na godzinę 12:25 czasu polskiego?
Fascynująco. Wiemy tyle, że nic nie wiemy. Trwa liczenie głosów w Nevadzie, gdzie Biden prowadzi z niewielką przewagą, niecałe 8 tysięcy głosów przy policzeniu 75% oddanych. To jest 0,6%. W Georgii Trump prowadzi z przewagą 23 tysiące głosów przy oddanych 98% głosów, 0,5% oddanych i przeliczonych. Sztab Trumpa zażąda od sądu wydania decyzji o wstrzymaniu liczenia głosów w związku z nieprawidłowościami przy wydawaniu kart wyborczych w jednym z hrabstw Georgii. W północnej Karolinie przewaga Trumpa po przeliczeniu 94% oddanych głosów wynosi przeszło 76 tysięcy, 1,4%. W Pensylwanii Trump prowadzi po przeliczeniu 89% oddanych głosów przewagą 165,5 tysiąca głosów, czyli 2,6%. Prezydent Trump oprotestował zakończenie wyborów w Arizonie, czyli potencjalnie 11 głosów elektorskich do zdobycia. Wygraną Bidena ogłoszono po przeliczeniu 88% oddanych głosów, a jego przewaga to jest niecałe 69 tysięcy głosów, więc tam jeszcze się wszystko może stać. Sztab Trumpa będzie też domaga się już ponownego przeliczenia głosów w Wisconsin z powodu wielu nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na ogłoszony wynik przy bardzo małych różnicach. Wynik ogłoszono po przeliczeniu 99% oddanych głosów, a różnica głosów wynosiła tylko 20 533 głosy. To jest przy oddanych 1 600 000, w sumie przeszło 3 miliony głosów. To jest naprawdę niewiele. I jeszcze przed ogłoszeniem zwycięstwa Bidena w Michigan, sztab wyborczy Trumpa złożył w sądzie w Michigan pozew o wstrzymanie liczenia głosów. Biden prowadził już wtedy z niewielką różnicą w marginesie błędu i w uzasadnieniu stwierdzono m.in., że uniemożliwiono im dostęp do punktów liczenia głosów i obserwacji otwarcia głosowania pocztowego oraz procesu liczenia głosów, tak jak gwarantuje to prawo stanu Michigan. Pozew został złożony, aby powstrzymać liczenie głosów, dopóki nie będzie udostępniona procedura kontroli jego przebiegu. Jak widać, nie zostało to uwzględnione, ale przeliczenie będzie na pewno nastąpi. W Michigan kilka miesięcy temu wprowadzono przepis pozwalający liczyć głosy spływające z datą do 2 listopada, aż do dwóch dni po wyborach. Sąd odrzucił to prawo, pozwalając na liczenie tylko głosów napływających do 8 wieczorem w dzień wyborów. I tutaj są sygnały, i to takie konkretne, bo to jest imię i nazwisko, podany urząd pocztowy, że urzędnicy pocztowi otrzymali polecenie odkładania całej przychodzącej już 4, czyli dzień po wyborach, poczty mailingowej, takiej zawierającej głosy karty korespondencyjne, także wyjmowane jeszcze ze skrzynek pocztowych, i datowania ich na dni przed 3 listopada. Czyli działo się to już po 3 listopada. Tak więc obecnie na tę chwilę są jeszcze do wzięcia głosy w Nevadzie 6, w Georgii 16, w Północnej Karolinie 15, w Pensylwanii 20, czyli razem 57 głosów elektorskich, oraz ponownie w puli znalazły się w zasadzie Arizona 11, Wisconsin 10, Michigan 16, czyli 37. Razem 94 głosy elektorskie. Prosecco cały czas czeka w lodówce na otwarcie. Więc jeszcze trochę poczekamy. Jak konsekwentnie stawiam na Trumpa. W Pensylwanii będą liczone głosy napływające do 3 dni po 3 listopada, czyli do piątku. Ale tam też złożył protest sztab Trumpa o dopuszczenie do nadzoru przy liczeniu głosów. FBI prowadzi śledztwo w sprawie wysyłania automatycznego przekazu telefonicznego, w którym elektronicznie generowany kobiecy głos mówił: zostań w domu, bądź bezpieczny. Wezwanie to zostało jednoznacznie uznane jako wezwanie do niebrania udziału w głosowaniu. Zostało wysłane do 90% amerykańskich prefiksów, czyli stref numerycznych. Ostrzeżenia pojawiły się latem i zaczęły intensyfikować przed wyborami. Przy ich wysyłaniu użyto zaawansowanej techniki utrudniającej identyfikację i lokalizację nadawcy. No nie, jeszcze jest ciekawy artykuł w New York Times. Niewątpliwie, jak pisze właśnie dzisiejszy New York Times, jeżeli pan Trump straci szansę na reelekcję, będzie pierwszym od 8 lat urzędującym prezydentem, który jej nie uzyskał. I tutaj moja uwaga, że żaden prezydent w historii nie był wystawiony na atak tak potężnych sił, przeciwników, jak Trump. Żaden nie musiał stanąć przed tak zmasowanym atakiem sił przeciwnych. Ja mówię sił zła. I dalej piszą, jedna rzecz wydaje się być pewna. Czy wygra, czy przegra, nie odejdzie spokojnie. Gazeta podkreśla, że prezydent ma teraz 76 dni na to, żeby przemeblować urzędy państwowe i usunąć ludzi, których uzna za nieodpowiedzialnych, za odpowiedzialnych za swoją porażkę. Na pierwszym miejscu całkiem słusznie, moim zdaniem, wymienia szefa FBI Christophera Wreya i doktora Antoniego Fauci, głównego rządowego doradcę do spraw epidemiologicznych, którzy najwyraźniej współpracowali z demokratami. Jak pisze New York Times, jeżeli nawet zostanie zmuszony Trump do opuszczenia Białego Domu 20 stycznia 2021 roku, to może jeszcze udowodnić, że pozostanie odporny i będzie potężną, niszczącą siłą w amerykańskim życiu. Ja twierdzę, że twórczą akurat, ale tu się z New York Times się nigdy nie zgadzam. Dalej, już w dalszym ciągu tego tekstu, nie doczytałem go do końca, przyznaję, bo jak przeczytałem, że jest odpowiedzialny za śmierć 233 tysięcy Amerykanów, to już mi się odechciało czytać. A żeby było śmiesznie, to najważniejszą opisaną w dużym artykule naprawdę informacją ze świata były protesty proaborcyjne w Polsce, opisywane jako największe od 1989 roku i gromadzące setki tysięcy protestujących. To tyle, jeżeli chodzi o rzetelność New York Times. A żeby było ciekawie, to Trump uzyskał w tej elekcji poparcie co najmniej 68 milionów wyborców, czyli 5 milionów więcej niż w 2016 roku. I zwiększył znacznie procent, poszerzył grupę swoich niebiałych odbiorców, latynoskich i czarnoskórych. Uzyskał najlepszy wśród niebiałych społeczności wynik dla republikanów od 1956 roku. W 2016 miał też niezły 21, teraz to było 26%. Chodzi o te głosy już oczywiście policzone. Ale jeszcze tak a propos New York Timesa, i oni nawet w tej chwili próbują jeszcze zaszkodzić, no bo komentarz jest pisany tak, że opisuje się Trumpa i Bidena, i Trump występuje w artykule tym samym jako były wiceprezydent, a Trump jako pan Trump, mimo że jest urzędującym prezydentem. No to jest po prostu... Nie chcę mi się tak naprawdę tego komentować, ale trzeba zwracać uwagę też na takie rzeczy, bo takie rzeczy właśnie wpływają na opinię publiczną. I niewątpliwie po raz kolejny, podobnie jak w 2016 roku, negatywnym bohaterem elekcji są sondażownie. Wydaje się to być zorganizowaną akcją wymierzoną nawet nie tyle w Donalda Trumpa, ile w jego elektorat, a jeszcze bardziej ogólnie w wolność wypowiedzi i wolności obywatelskiej. Ponieważ właśnie tym jest próba wmówienia ludziom, a przynajmniej ich części, która wiedzą o otaczającym ich świecie czerpie z mass mediów, że tak naprawdę na nic nie mają wpływu, wybory zostały już dawno dokonane za nich. Niezależnie od tego, jak potoczą się losy elekcji, kto zostanie wybrany następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, choć ja wierzę wbrew wszystkiemu, już chyba dzisiaj, że pozostanie nim Donald Trump, ten czas się już skończył. Trump pokazał ludziom, że nic tak naprawdę nie jest jeszcze ustalone, a przyszłość świata nie może pójść w innym kierunku niż chcą tego maherzy od socjotechniki i kanalizowania informacji w sposób jedynie słuszny dla rozwoju jednolitego, bezwolnego społeczeństwa. Ja wierzę osobiście, że amerykańska elekcja 2020 stanie się dla idei wolnościowych nowym rokiem 1984 Orwella i obudzi ich czujność, potencjał sprawczy oraz przede wszystkim nadzieję i wiarę, że mamy jednak wpływ na losy świata.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gościem Kuriera w Samopołudnie był komentator Radia Wnet, komentujący sprawy z zakresu polityki Stanów Zjednoczonych. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz.
Dziękuję, do usłyszenia.